Dzień dobry, witam się z Państwem z zaśnieżonego Krakowa i dzisiaj łączymy się z Witoldem Gadowskim, który przebywa obecnie w Jordanii. Witaj, Witku.
Witam, dzień dobry i witam z Amanu, w którym też spadł śnieg.
Właśnie, to anomalia pogodowa.
To anomalia, bo Aman jest na południe od Izraela.
Właśnie, jeśli wspomniałeś o Izraelu, powiedz, czy konflikt Izraela z państwami ościennymi przenosi się jakoś na Jordanię?
Napięcie dotyczące wody z Jordanu? Na pewno tak, bo Jordania po prostu ma bardzo mało wody, ale Jordania jest jednocześnie krajem, który w tej chwili ma najbardziej pokojowe stosunki z Izraelem. I tutaj król Abdullah II dba o te stosunki, ponieważ Jordania jest w dużym stopniu zależna od Izraela. Jest to pustynny kraj z bardzo słabą gospodarką. Właściwie są śladowe złoża gazu, trochę potaszu, zakłady potaszowe w południowym akwenie Morza Martwego, no i turystyka. Kraj pustynny, także bardzo zależny od Izraela politycznie także.
Wspomniałeś dwa razy, że to kraj pustynny. Czy noc na pustyni już za wami, czy dopiero was czeka?
Byliśmy na pustyni, byliśmy w Wadi Rum. To rzeczywiście miejsce niezwykłe. Tam zresztą były kręcone zdjęcia do filmu Marsjanin. Bo rzeczywiście marsowe krajobrazy. Ale to jest potrzebne doświadczenie. Takie doświadczenie pustyni za krótkie. To na pustyni powinno się spędzić 40 dni postu.
A co to według ciebie po tej nocy spędzonej na pustyni znaczy doświadczenie pustyni?
Doświadczenie pustyni każdy odbiera samotnie i samodzielnie, ale dla mnie to jest odkrycie, że piasek, wiatr i skały nie mówią. Nie tworzą relacji. Relacje tworzą się tylko wtedy, gdy jest drugi człowiek. I dopiero na pustyni człowiek odczuwa, jak jest społeczny, jak potrzebna mu jest relacja z drugim człowiekiem. A jednocześnie to wyciszenie od zgiełku świata jest niesamowite. Dla nas, ludzi XXI wieku, takie doświadczenie pustyni to rzecz nie do przecenienia.
Tak jak wspominałeś, Jordania to kraj, który znamy z kart Starego Testamentu. Czy pielgrzymowanie po ziemiach, które podbił król Dawid, jest podobne do doświadczenia duchowego, które można przeżyć w Izraelu podczas pielgrzymek do Ziemi Świętej?
Jest bardzo inne. Mogę to powiedzieć, bo też przez długi czas uczestniczyłem w zdjęciach do filmu w Izraelu. Tam właściwie zjechaliśmy cały Izrael. Jest to duże przeżycie, ale dopiero stąpanie po biblijnej, pustynnej ziemi, po miejscach związanych z Mojżeszem, z Eliaszem, czy wreszcie z Janem Chrzcicielem i Jezusem Chrystusem, największym z nich, uświadamia wielkość tej opowieści, i sprawia, że lektura Pisma Świętego później staje się nieporównanie bliższa, bo wszystkie te ziemie, wszystkie te miejsca stają przed oczami. A ta pielgrzymka zmierza do końca, ale była takim eksperymentem w naszym działaniu. Doszła do skutku dzięki wspaniałemu biuru, katolickiemu biuru Misja Travel z Poznania. Naszym przewodnikiem duchowym był ksiądz Paweł Łukaszka, góral, bardzo uduchowiony i wspaniały kapłan, wcześniej hokeista, reprezentant Polski w hokeju, uczestnik olimpiady w 1988 roku, jeden z najlepszych polskich hokeistów, przed którym otworem stał świat i kontrakty z kanadyjskimi klubami, i który odszedł do seminarium. Więc z kimś takim, no, to jest bardzo niezwykłe. Zresztą przez cały czas naszego pobytu we wspaniałym gronie ludzi, którzy są świadomi tego, jak ważna jest duchowość, jak ważna jest wspólnota, tworzenie wspólnoty. Przez cały ten okres rozważamy między innymi nauki ojców pustyni, Ewargiusza z Pontu, osiem logos moi, czyli osiem demonów, które chcą dyktować nam nasze postawy i myśli. No jest to być może bardzo oderwane od tego, czym żyjemy, ale jakże potrzebne i ważne. A poza tym są z nami ludzie naprawdę niezwykli, bo jest na przykład jeden z husarzy polskich, którzy co roku inscenizują bitwę, też inscenizują bitwę pod Grunwaldem, na polach grunwaldzkich. Człowiek no, niezwykłej pasji i doświadczeń, takich polskich, wspaniałych, mężnych, rycerskich. Więc jest bardzo wiele innych osób. Jest ksiądz Mirosław ze Szwajcarii, także z doświadczeniami wyniesionymi tam ze Szwajcarii. Obaj księża pełnią tutaj bardzo ważną posługę. Jest pani profesor prawa, znakomita z Lublina. Jest mnóstwo osób, górali, z całej Polski osób. Także z Niemiec, doktor geologii, który znakomicie nam wyjaśnia tutaj wszelkie górotwory. Wyjaśnił nam także tą mechanikę tego tragicznego trzęsienia ziemi, które miało miejsce wczoraj, bo nagrywamy we wtorek.
Znaczy, to 500 kilometrów od was.
Tak, 500 kilometrów od nas Aleppo i Gaziantep. Oba te miasta są dla mnie ważne, ale zwłaszcza Gaziantep jest niezwykle ważne, bo tam przez dłuższy czas była nasza baza podczas kręcenia filmu Inshallah, pierwszego polskiego filmu o wojnie z ISIS, który kręciliśmy razem z Maćkiem Grabysą i Michałem Królem. I Gaziantep było takim miastem, które zapamiętaliśmy niezwykle serdecznie, bo pomijając to, że to jest stolica baklawy, pistacji, niezwykłe bliskowschodnie już prawie miasto, to tam jest ogromnie dużo zabytków, niezwykle życzliwi ludzie. W czasach, gdy kręciliśmy ten film, to tam były ogromne obozy dla uchodźców i bardzo życzliwie traktowanych uchodźców z Syrii. No i teraz dosięgła ich taka tragedia. Bardzo boleję nad tym, że został zrujnowany, zniszczony wspaniały zamek w Gaziantep. Niezwykły zabytek. Miałem okazję go jeszcze zobaczyć. Szkoda, że już moi synowie nie będą mogli tego widzieć.
Według badań amerykańskich Jordania to najbardziej kosmopolityczny kraj arabski. Czy widać to na co dzień na ulicach Jordanii?
Kosmopolityczne przez to, że jest to społeczeństwo w stanie tworzenia się. Jest tu ogromna grupa Palestyńczyków, wypędzonych także z Izraela. Właściwie stanowią oni być może nawet większość społeczeństwa. Są Beduini, to co najmniej kilkunastu plemion. Niektóre z tych plemion ciągle prowadzą swój tradycyjny tryb życia, czyli mieszkają na pustyni i przemieszczają się po pustyni. Są także inne narodowości i inne plemiona arabskie. Właściwie jest to dosyć sztuczny kraj, dlatego że powstał na otarcie łez dynastii Haszemitów. Jeżeli sobie pozwolę na taką historyczną wycieczkę, to słynny Lawrence Sarabi namówił plemiona pod zarządem haszemickim dynastii Haszemitów, aby wspomogli atak na Akabę, port, który do dziś jest w Jordanii, to zresztą niezwykły port, ponieważ Jordania ma dosyć nieduży dostęp do Morza Czerwonego, a jest tam przeładowywane bardzo dużo towarów, jest duży ruch tranzytowy. I ten atak na Akabę się powiódł i Lawrence obiecał Haszemitom, że będą władać miastem świętym dla muzułmanów, czyli Mekko. Niestety, Brytyjczycy nie dotrzymali tego układu i Mekka dostała się wrogom plemienia Haszemitów, czyli Saudom, jednemu z najdzikszych plemion wówczas pustynnych. Do dziś Saudowie zarządzają, znamy to już pod nazwą Arabia Saudyjska. Haszemitom na otarcie łez pozostała sztucznie wykrojona z Transjordanii Jordania i Irak. Z tym, że w Iraku w 1958 roku doszło do przewrotu, został obalony król Faisal i dalsze losy Iraku już znamy, bo są związane z partią Baas i później Saddamem Husseinem, no i interwencją amerykańską w 2003 roku. Jordania, terytorium, które zostało pomniejszone jeszcze po wojnie arabskiej, której wygrał Izrael, i wtedy Jordania straciła dużą część Jerozolimy i dużą część nad Jordanii. Dziś jest to kraj nieco ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, zarządzany przez króla, w którym panuje duża swoboda, ale nie można krytykować króla ani jego żony. To mi się bardzo podoba, dlatego że buduje hierarchię i jest bardzo akceptowane przez mieszkających tu ludzi, w tym niezamożnym przecież kraju. Nie dochodzi tutaj do napięć, zbyt dużych napięć społecznych, do rozruchów. Służby specjalne są dosyć mocne, więc wszelkie przejawy budowania terrorystycznych siatek są rozbijane, choć właśnie z Jordanii pochodzi jeden z twórców Al-Kaidy, Al-Zarqawi, który został zabity przez Amerykanów w 2006 roku w Iraku. Al-Zarqawi siedział w więzieniu w Amanie. Zresztą podobnie jak w więzieniu przebywa teraz mój rozmówca, Polak walczący w szeregach ISIS, Adam Al-Natir, pół Palestyńczyk, pół Polak, który wyjechał z Polski właściwie nie niepokojony przez nasze służby, a w Jordanii został szybko złapany, do dziś przebywa w więzieniu jordańskim za terroryzm. Więc taki też wątek z dawnych moich peregrynacji i reportaży. Ale ogólnie odnoszę wrażenie, że a jestem już po raz drugi w Jordanii, tylko że tym razem mam wreszcie czas, żeby się przyglądać temu krajowi, że dzięki królowi i budowanemu przez niego ustrojowi oświeconego królestwa, ten kraj jest jednym z najbardziej spokojnych i stabilnych krajów regionu, pomimo swojej niezamożności.
Chrześcijanie w Jordanii stanowią 2% całej społeczności. Jak radzą sobie wyznania chrześcijańskie?
Jak się mają chrześcijanie w Jordanii? Bardzo dobrze się mają, dlatego że na własnej skórze to wypraktykowaliśmy. Odprawialiśmy msze w muzułmańskich hotelach i byliśmy z pewnym szacunkiem traktowani przez obsługę muzułmańską. Nigdy nie było żadnego przejawu wrogości czy niechęci. Wręcz jest duży szacunek i zrozumienie dla chrześcijan. Jordania zresztą staje się krajem pielgrzymkowym dla chrześcijan, bo naprawdę jest tutaj biblijny raj do oglądania, no, począwszy od Lota i jego żony, a skończywszy na źródle, które wytrysło, gdy uderzył w skałę Mojżesz. Jest góra Nebo, z której Mojżesz po raz ostatni widział ziemię obiecaną. Tam na górze Nebo jest Karmel chrześcijański, grekokatolicki, więc no gdyby tak wszędzie było, w krajach muzułmańskich, to można by powiedzieć, że nie ma żadnego problemu.
Czy ty i grupa osób, z którą jesteś, wróci do Polski z jakąś myślą przewodnią, z jakąś mądrością, która zmieni wasze postrzeganie rzeczywistości?
To myśl Pawła Łukaszki, znakomita. Skoro nadzieja jest matką głupich, to czego szukamy? To kto jest ojcem mądrości? Skoro nadzieja jest matką głupich. Otóż wracamy z takim przesłaniem, że nadzieja nie powinna gasnąć. Nadzieję trzeba budować, nad nadzieją trzeba pracować, a tą nadzieję się buduje w głębi siebie. Ta walka duchowa jest ważna i choćby to budziło uśmiechy na twarzach naszych słuchaczy i wszystkich innych krytyków, to bez nadziei i bez walki duchowej nie odnowimy Polski.
I jeszcze kilka słów do stałych widzów komentarza tygodnia.
Wracam z nowymi siłami duchowymi, co nie znaczy, że będę uprawiał kaznodziejstwo i pchał się w dziedzinę, która nie jest moja, ale będę starał się wam przekazywać optymizm, radość bycia z innymi ludźmi i jeżeli tylko coś ode mnie będzie zależało, to będę starał się budować wspólnoty przyjaciół, które będą działać na podobnej zasadzie, jak my tutaj stworzyliśmy wspólnotę, i niedługo nowe wyzwania, które będą stać przed nami, bo mam już nowe projekty, także podróże, ale też projekty polskie. Będziemy mieć piękny sierpień, marsz Polonii i Polaków, marsz życia Polonii i Polaków, a potem tygodniowe rekolekcje diastarne. To już rzeczy, które planujemy najbliższe, ale jak będziecie nas śledzić i przysłuchiwać się temu, co robimy, to w niedługim czasie ogłosimy plan nowej, szalonej podróży duchowej.
Dziękujemy Ci bardzo, Witku, i widzimy się już za tydzień tutaj na miejscu w Krakowie.
Tak, widzimy się normalnie. Przepraszam za jakość głosu z pustyni Wadi Rum, bo tam ciągle wieją wiatry i sypie piaskiem. I także być może ta jakość połączenia nie jest najlepsza, ale uznaliśmy, że utrzymanie cotygodniowego cyklu jest tutaj najbardziej istotne. Wszystkich pozdrawiam i bardzo się cieszę, że Polacy są właśnie tacy, jacy są, bo są wszędzie odbierani bardzo dobrze. I jako grupa, ta nasza polska grupa tutaj budzi uśmiechy i to jest, są uśmiechy takiej przyjaźni, ponieważ zachowanie Polaków jest wzorowe.
Zdrowia i wolności.
Zdrowia i wolności. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
W tym tygodniu jestem mocno oddalony od wydarzeń w Polsce i przebywam na pustyni, bo każdemu potrzebne jest doświadczenie pustyni i doświadczenie radzenia sobie z 8 demonami, które zidentyfikowali ojcowie praktykujący na pustyni. Pustynia jest symboliczna, ale także jest sposobem walki duchowej i każdemu chyba z nas jest potrzebna pustynia, cisza, oddalenie. No niestety docierają do nas informacje ze świata, informacje o tragicznym trzęsieniu ziemi w północnej Syrii i w południowej Turcji. Nie wiadomo, ile jest ofiar. To wszystko tutaj jakoś przeżywam. Doszła także informacja o masakrze w Jerycho, gdzie zginęło 12 osób. Nie da się całkiem uciec od świata i wyciszyć, ale już się do Was wracam. Przesyłając Wam kilka widoków pustyni Wadi Rum w Jordanii, królestwie, ostatnim królestwie Haszemitów, w którym rządzi król i w którym sprawy biegną swoim rytmem, ułożone przez króla. Być może wydaje się to archaiczne, ale państwo, w którym rządzi król, jest państwem, w którym wiadomo, jaka jest hierarchia, w którym korupcja nie dotyczy króla, bo przecież wszystko jest króla. I takie oderwanie się od polskich spraw dodaje dystansu do tego, co można opowiadać, nad czym można się zastanawiać. Gdyby nasi politycy od czasu do czasu wyjechali na pustynię i zostali pozostawieni sami sobie, być może wpłynęłoby to na uszlachcenie ich sposobu myślenia i działania. Zostaje świt nad Wadi Rum i powoli wracamy do polskiej rzeczywistości, do komentarzy, które przybiorą swój normalny obrót. Życzę Wam wszystkim, żebyście potrafili walczyć wewnątrz siebie, żebyście identyfikowali demony i przezwyciężali wszystkie, a także najważniejszego demona naszych czasów. Acedię, zwątpienie w ludzi, zwątpienie w przyszłość, zwątpienie w wartość bycia tu i teraz i możliwość pomocy innym. To są takie banalne konstatacje, ale one tutaj przybierają bardzo realny kształt. Właśnie przed chwilą pchaliśmy samochód, który nie mógł odpalić. Za chwilę coś zjemy. Takie proste czynności przynoszą wiele radości. Pozdrawiam z pustyni Wadi Rum z Jordanii. Tu gdzieś niedaleko był nagrywany film Marsjanin, właściwie w otoczeniu tych wzgórz. I wcale się nie dziwię, bo jest to niezwykłe. I myśląc o kulturze masowej i o tym, co się dzieje w mediach, trudno nabyć pokory wobec tego, co nas otacza. Dopiero znalezienie się w takich warunkach, w takiej ciszy, która jest przerywana tylko wiatrem, prowadzi do tego, że możemy zastanowić się nad sobą i nad tym, kim jesteśmy w tym świecie, po co jesteśmy. Sensem tego, że żyjemy. Realizujemy się tylko w odniesieniu do innych ludzi, nie w odniesieniu do siebie. Vergilius Pontu, jeden z ojców pustyni, wymienił 8 demonów, które nas atakują, odbierają nam wolność i autonomię naszego myślenia. Właśnie doświadczenie pustyni na biblijnej ziemi, w której stąpał Boże. Ponad 40 dni na pustynię, żeby oczyścić się. Pustynia oczyszcza. Ale taka pustynia może być wszędzie. Takie doświadczenie duchowe może być wszędzie. Tylko tam, gdzie żyjemy, otacza nas zbyt wiele gwaru, zbyt wiele pozornych spraw, zbyt wiele polityki i propagandy. Kiedy przebywamy w ciszy,